psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji bardzo ważny temat, kleszcze. Jak przed nimi chronić zarówno siebie, jak i swojego zwierzaka? Jakie choroby mogą przenosić? I jak usunąć takiego kleszcza z ciała naszego przyjaciela? O tym już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Naukowcy mówią o tym otwarcie i na pewno niejedno z Was o tym słyszało, że kleszcze można spotkać cały rok. Nie tylko w okresie wiosenno-letnim. Obecnie wysokie temperatury jesienią i zimą powodują, że kleszcze nie idą specjalnie spać i żerują mimo chłodu. Taka sarna czy taki jeleń raczej na swojej powierzchni ciała ma wyższą temperaturę, a pamiętajmy, że dla żerowania kleszczowi wystarczy temperatura około 5 do 10 stopni. Wszystko oczywiście za sprawą tutaj zmian klimatu, bo jeżeli temperatura na zewnątrz ma jakieś 5, może czasami nawet 3, w każdym razie nie spada poniżej zera, to na powierzchni ciała takiego ssaka na pewno jest wyższa. Obecnie mamy jeden z dwóch największych w roku rzutów kleszczy. On przypada właśnie na przełom. Z reguły kwietnia i maja, czasami po właśnie końcówka też marca, pojawiają się teraz wygłodniałe osobniki dorosłe, i robią to gromadnie. Kiedy wracacie ze spaceru z psami, na pewno możecie na ich futrach zauważyć wędrujące kleszcze. Dlatego koniecznie trzeba psy zabezpieczyć, o czym będę jeszcze dzisiaj mówiła. No i siebie też już zabezpieczajmy. Co z tego, że jest dopiero marzec? Moi drodzy, kleszcze są i są realnym zagrożeniem. Ja ostatnio, będąc w naszych wielkopolskich lasach, przyniosłam na sobie i na swoich pieskach 8 sztuk. 8 sztuk dorosłych kleszczy. Łacińska nazwa kleszczy to Ixodida. Dzielimy je na obrzeszki oraz na kleszcze właściwe. Do obrzeszków należy jedna rodzina obrzeszkowatych, w której najbardziej znany gatunek to obrzeszek gołębień, a więc te pajęczaki mogą być pasożytami gołębi. Natomiast kleszcze właściwe to grupa składająca się z dwóch rodzin kleszczowatych, do których należy najbardziej znany kleszcz pospolity, oraz drugiej, która nie ma polskiej nazwy, tylko i wyłącznie łacińską, Ambelidae, do której należy coraz bardziej popularny na naszych trawnikach kleszcz łąkowy, który jest taki dosyć spory. Na pewno zauważyliście, że te kleszcze ostatnio są jakieś wielkie. To właśnie kleszcz łąkowy, on jest taki dosyć potężny, brunatny, taki można powiedzieć, niektórzy powiedzą, że taki wręcz wchodzący w taką ciemną czerwień, z takimi bardzo jasnymi plamkami na ciele. W Polsce mamy opisane, słuchajcie, 26 gatunków kleszczy. Na stałe występuje 19 z nich. Niewielu z nas potrafi wymienić chociażby jedną prawidłową nazwę gatunkową. Jest zapewne to związane z faktem, że zwierzęta te raczej nas obrzydzają. Nie mamy ochoty ich dotykać, obserwować, a tym bardziej czytać na ich temat artykułów, innych niż te dotyczące informacji o tym, jak się ich pozbyć, jak się zabezpieczyć, jak się chronić. W sumie nie tylko siebie, ale też nasze domowe zwierzęta, czyli psy i koty głównie. Ja jestem jednak zdania, że wrogów należy trzymać bliżej niż przyjaciół, dlatego dzisiaj trochę Wam o tych kleszczach opowiem. Szczególnie, że jest już na tyle ciepło, że kleszcze pospolite oraz łąkowe na dobrze rozgrzanych łąkach wychodzą już na żer i tam możemy je spotkać gromadnie, szczególnie w te ostatnie słoneczne dni. Było ich na pewno mnóstwo. Kleszcze są stawonogami sezonowymi, co oznacza, że w pewnych warunkach pogodowych nie występują. Natomiast tak jak już wspomniałam, przy ciągle ocieplającym się klimacie w ciągu roku ich aktywność się po prostu wydłuża. Praktycznie każdy dzień, gdzie temperatura odczuwalna wynosi średnio około 10 stopni, jest słoneczny i w miarę sucho, zachęca kleszcze do wymarszu w poszukiwaniu żywiciela, czyli zwierzęcia, którego krwią można się pożywić. Natomiast kleszcze też się dostosowują. Ja pamiętam, że byłam w lutym, słuchajcie, z moimi psami z moją ukochaną przyjaciółką na spacerze. No i wtedy pamiętam, że dopadł nas grat. Wróciliśmy do domu, a tam na psach 4 kleszcze. Także, no, może sypać śniegiem, moi drodzy. Może być zimno, mimo że wtedy oczywiście nie było jakiegoś mrozu, bo inaczej byśmy nie poszły tak chętnie na długi spacer do lasu. Natomiast, no, nie musi być stała temperatura 10 stopni, ponieważ kleszcze się przystosowują do tych warunków. Cykl życiowy kleszcza pospolitego składa się z 3 stadiów rozwojowych. Pierwsza to larwa, druga to nimfa, czyli osobnik młodociany oraz osobnik dorosły. Oczywiście nie wspomniałam tutaj o stadium jaja, także pamiętajmy o tym. Osobnik dorosły może osiągnąć wielkość około 4 mm, jeśli chodzi o samice. I tutaj oczywiście ten kleszcz łąkowy króluje. Natomiast samce są mniejsze, osiągają niecałe 3 mm, 2,5. Natomiast stadium larwalne jest niemal mikroskopijne. No, na pewno pamiętacie o takim przeświadczeniu waszych babć, że kleszcze są wielkości główki od szpilki. I owszem, są. Kleszcze to zwierzęta, które są trójżywicielowe, a więc teoretycznie każde stadium ma swojego osobnego, osobistego gospodarza. Mama kleszcz po odbyciu godów z samcem składa jaja na roślinach. Najczęściej są to trawy, może z tego tytułu też się wzięło to, że występują one na takich wysokich trawach. Nie jest ich mało, bo taka jedna samiczka 3,5 tysiąca, moi drodzy, jaj składa naraz. Z jaj po około miesiącu wykluwają się larwy, czyli teraz można powiedzieć, że jest właśnie okres godowy. Dlatego mamy taki rzut tych kleszczy, bo one szukają swoich partnerów. Zaraz pewnie będą składać jaja i pewnie w maju będziemy już mieli te maluszki. Maluszki, te larwy są, tak jak już wspomniałam, mikroskopijne. Mają 3 pary odnóży krocznych, czym różnią się od pozostałych stadiów, które mają po 4, tak jak pajęczaki, prawda? Stadium to najczęściej atakuje drobne ssaki albo też gady, a po najedzeniu się odpada, wygląda jak taka mikro najedzona kuleczka. Po około 3-4 tygodniach przekształca się w postać młodocianą, czyli już mamy tutaj czerwiec, czyli w czerwcu mamy nimfy. Nimfy atakują już te większe ssaki, na przykład zające, kuny, których krwią żywią się przez około dobę, by po opuszczeniu żywiciela wpaść w stan spoczynkowy. No i ten stan trwa nawet do 12 tygodni. Po przebudzeniu przeobrażają się w dorosłego osobnika, który atakuje głównie większe ssaki, w tym też nas, ludzi i nasze domowe zwierzęta. Takim pierwotnym żywicielem są na pewno jelenie, wilki czy lisy. Prawda jest jednak taka, że nimfa czy larwa nie będą się zastanawiały, czy my jesteśmy odpowiednio mali dla nich. Jeśli w jakiś sposób wejdą na nas, nie będą z przeprosinami z nas schodziły, tylko po prostu pożywią się naszą ludzką krwią, która jest dla nich tak samo odżywcza. Oczywiście w przypadku dużych ras psów, które teoretycznie powinny być żywicielami dla osobników dorosłych, również to się zdarza, też nimfy je atakują. Natomiast tutaj też oczywiście rzadziej my je po prostu zauważamy. I czasami może nam się wydawać, że ten kleszcz nie jest w nas wbity. No bo jest taka mała kropka, patrzymy, no faktycznie kleszcz, no ale on jest na powierzchni skóry. Wygląda jak pieprzyk, jest malutki. Wyciągamy go, nie ma nic, żadnego śladu. Tylko po jakimś czasie robi się taka na chwilkę czerwona kropka, swędząca często. No i mówimy sobie, aha, no to się nic nie stało. Moi drodzy, stało się, ponieważ to nie jest tak, że kleszcz musi się wbić w jakąś grubą żyłę, żeby przekazać nam patogeny. Wystarczą mu naczynia włosowate, które są tuż pod skórą i z których właśnie te maluszki czerpią krew w naszych ciałach. I niestety taki maluch dużo częściej niż osobnik dorosły przenosi wszelkie patogeny, o czym będę mówiła tuż po krótkiej przerwie.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj niewdzięczny temat, kleszcze, ale bardzo ważny temat, ponieważ no, kleszcze roznoszą choroby. Jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale zaraz powiemy. Ale zanim o tym, no to powiem wam, jak właściwie ten kleszcz nas wyczuwa i jak dostaje się do naszego ciała. Wokół tego procesu narosło wiele mitów, ale chyba największym z nich jest ten, jakoby kleszcze spadały nam na głowę z wysokości, gdzie czekają, aż sobie po prostu przejdziemy. Czyli kleszcze miałyby jakoby wejść na sam szczyt drzewa i z tego drzewa czekać, aż wiatr nie zwieje i spadną nam na głowę. Musimy wiedzieć, że kleszcze to są drobne organizmy, maleńkie. Gdyby wchodziły tak wysoko, jest wysoka szansa, że wiatr po prostu by je zwiał i raczej nie spadłyby na plecy jelenia czy na nasze. Także to troszeczkę nie jest tak. Kleszcze najczęściej wspinają się na źdźbła trawy albo inne rośliny zielone, na przykład na paprocie. W paprocie też jest ich dużo, owszem. Wchodzenie na drzewa po to, by z nich zeskakiwać, jest dla tak małych zwierząt słabo opłacalne, ponieważ wejście na tak dużą roślinę, poza tym, że można by było zostać zwianym, zajmuje naprawdę wiele czasu, a dodatkowo zużywa ogromne pokłady energii. Gdyby tak było, to chyba musielibyśmy mieć 5 stadii rozwojowych, i 5 żywicieli. Dodatkowo należy wiedzieć, że zwierzęta te widzą bardzo słabo, więc spadnięcie na plecy przechodzącej sarny graniczyłoby z cudem, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób kleszcze wyszukują żywicieli. Dlatego właśnie roztocze te zdecydowanie wolą oczekiwać na swoich żywicieli na trawach albo innych niskich roślinach. Jak możemy dowiedzieć się z książki Zoologia stawonogi profesora Czesława Błaszaka z Wydziału Biologii naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, już świętej pamięci, kleszcze posiadają specyficzny organ zwany narządem Hallera. Jest to narząd zmysłowy występujący na stopie pierwszego odnóża. Składa się on z pęczka szczecin oraz 2 zagłębień zamkniętych przezroczystą błoną. Przede wszystkim jest swoistym narządem węchu, czyli chemoreceptorem, ale wykrywa także bodźce mechaniczne, czyli jest mechanoreceptorem, a przypuszczalnie reaguje także na zmiany wilgotności, czyli jest higroreceptorem, i temperatury, czyli termoreceptorem. Czyli kleszcz doskonale wie, czy przechodzi obok niego żywiciel, czy na przykład o trawę ociera się spadający liść. Wtedy w ogóle on nie reaguje, ale przyznajcie, że tych receptorów ma on całkiem sporo, no bo 4 różne, a to na pewno nie są tylko pojedyncze receptory, a grupy komórek. Kleszcze w charakterystyczny sposób wyciągają przed siebie właśnie tą pierwszą parę odnóży. Wygląda troszeczkę, jakby nimi wachlowały. Jak sobie poobserwujecie przypadkiem takiego kleszcza, bo go gdzieś zaobserwujecie na jakimś dźble trawy, albo na przykład zdejmiecie go z siebie i zamiast zdecydować się go zabić, położycie go na jakieś właśnie trawę, gdzie on się wespnie, to zobaczycie, że on przytrzyma się tymi ostatnimi parami odnóży, a pierwszą parą zacznie wachlować. Trochę tak, jakby nam kiwał. On w tym momencie próbuje wyczuć zbliżającego się potencjalnego żywiciela. Kiedy ten przechodzi, dotykając rośliny, na której znajduje się pasożyt, ten natychmiast puszcza się i chwyta sierści gospodarza. Przy umocowaniu na organizmie żywiciela kleszczom pomagają pazurki, które zwieńczają każdy z odnóży krocznych. Są one niezwykle potrzebne, by zwierzę nie spadło przedwcześnie z gospodarza. Dlatego kleszcza tego nie jest łatwo podnieść, kiedy spaceruje po naszej skórze czy ubraniu albo sierści naszego przyjaciela. W przypadku naszej skóry on po prostu, kiedy wyczuwa, że coś go dotyka, spłaszcza się i jakby przykleja do skóry. Jednocześnie właśnie zaciska te pazurki na naszym ciele. No i możemy nawet przejechać po nim ręką. On nie spadnie, a my go nawet nie poczujemy. Dlatego tak ważne jest to, żeby przed lustrem sprawdzać, czy nie mamy na ciele żadnych kleszczy po tym, jak przyjdziemy z lasu. A i to, słuchajcie, może nam dać niewiele, bo możemy na przykład przynieść je na ubraniach albo na sierści psa, której nie sprawdzimy. Tą sierść też trzeba dlatego sprawdzać. A zawsze ciuchy po wyjściu do lasu powinno się albo przeprać, albo rozwiesić na balkonie, albo przynajmniej rozwiesić w pokoju, którym nie śpimy, i sprawdzić dokładnie, czy tam nie ma kleszczy, bo na takich ciuchach one mogą sobie poczekać. Mogą sobie poczekać nawet do następnego wyjazdu do lasu. Nie potrzebują zbyt wiele, nie potrzebują nie wiadomo jak wilgotnej powierzchni, żeby żeby przetrwać dosłownie tydzień, dwa, trzy i poczekać na nas, aż założymy z powrotem te spodnie, żeby się na nas wdrapać. Także uważajcie bardzo, bo na ciuchach też możecie po prostu przezimować, w cudzysłowie, te kleszcze pomiędzy jednym a drugim wyjściem do lasu. Pogoda dla kleszczy, czyli kiedy jesteśmy najbardziej narażeni. Kleszcze preferują, to nie znaczy, że nie występują w dni zimne, dni ciepłe. W upały radzą sobie gorzej, ponieważ jest to dla nich zbyt sucho. No ale mimo to często pozostają na swoich stanowiskach również latem. Nie przepadają za to za takim deszczem dosyć mocnym. W trakcie ulewy chowają się w ściółce i ich spotkanie jest mniej prawdopodobne, ale nie jest nieprawdopodobne w ogóle. Co oczywiście nie zwalnia z nas, albo co raczej nie zwalnia z nas z odpowiednich zabezpieczeń przed kleszczami, bo zawsze możemy trafić na tak zwany wyjątek potwierdzający regułę, a poza tym, jeżeli na przykład zboczymy sobie z leśnej ścieżki, no to jest wysoka szansa na to, że po prostu gdzieś tam tego kleszcza nogami zahaczymy, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. Dlaczego w przypadku ludzi kleszcze lubią jednych bardziej, a innych mniej? Tak jak już wcześniej wspomniałam, kleszcze posiadają specjalny narząd Hallera, który pomaga im w wyszukiwaniu ofiary. Im ofiara intensywniej pachnie, tym bardziej jest atrakcyjna dla tego pajęczaka. Niektóre nieoficjalne badania mówią nawet o tym, że kleszcze preferują pewne perfumy na osobach o konkretnym słodkim zapachu. Natomiast jeśli chodzi o nasz naturalny zapach, kleszcze zdecydowanie częściej wybierają osoby, które mają skłonność do potliwości, a więc częściej i intensywniej się pocą. Nawet maskując zapach dezodorantami, nie jesteśmy w stanie zablokować wydzielania potu z całego ciała. Dodatkowo kleszcze lubują się w tych osobach, których pot pachnie intensywniej. Po prostu jest dla ich narządu łatwiej wyczuwalny, a swoją drogą też bardziej atrakcyjny. Poza tym, gdy się pocimy, temperatura naszego ciała jest wyższa niż zwykle, co także nie umknie kleszczowym narządom Hallera. Dodatkowo jesteśmy na powierzchni ciała bardziej wilgotni, a tak jak już wspomnieliśmy, kleszcze preferują bardziej wilgotne środowiska. Jest to oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy mają problem z potliwością, ponieważ im więcej wydzielamy potu, tym większa szansa na ugryzienie przez kleszcza. Poza tym zapachem przyciągamy także kolorami. I absolutnie tutaj nie twierdzę, że kleszcze specjalnie rozróżniają kolory. Natomiast nie bez kozery do odłowu w celach badawczych używa się specjalnie białych płacht na kijach, wyglądających troszeczkę jak białe flagi. Oczywiście też jest to dlatego, że białe elementy, po prostu na białym elemencie łatwiej zauważyć małe ciało tego stawonoga i niektórzy mogą stwierdzić, że nie ma to znaczenia. Natomiast kleszcze faktycznie łatwiej i szybciej łapały się płacht białych niż płacht czarnych. Może to oznaczać, że jasne kolory, ze względu na ich słaby wzrok, będą je bardziej po prostu przyciągać, ponieważ odstają od środowiska. Ich narząd wzroku odbiera właśnie skrajności. Na ciemnym dnie lasu żadna biała skarpeta nie umknie oczom danego pasożyta. Dlatego na wyprawę do lasu zalecane są wysokie buty, skarpety i spodnie w ciemnych barwach, mimo że na jasnych łatwiej byśmy tego pasożyta wypatrzyli. W tym wypadku białe dżinsy i jasne psy, tak jak na przykład moje, mają o wiele gorzej niż czarne labradory, no bo są łatwiej widzialne przez kleszcze. Natomiast tutaj duży plus dla właścicieli jasnych czworonogów. Na jasnej sierści o wiele łatwiej jest dostrzec poruszającego się pajęczaka. Można szybko zareagować, szybko go wyciągnąć z sierści. I po prostu go, brzydko mówiąc, zutylizować, albo po prostu pozwolić mu iść sobie dalej. Jakie miejsca na ciele najbardziej przyciągają kleszcze? Są to okolice uszu, włosów, kolan, pępka i pachwin, czyli wszędzie tam, gdzie miękko, ciepło i wilgotno. Te miejsca kleszcze będą lubiły najbardziej. Teraz pora na krótką przerwę, a po niej kontynuujemy nasz nieco obrzydliwy temat.
Koty i inne kłopoty.
Ukłucia kleszcza nie sposób poczuć. Są one o wiele delikatniejsze niż komary i wydzielają wyższej klasy substancje znieczulające. Poczujemy dopiero, kiedy wykryjemy kleszcza, na przykład dłońmi, lub kiedy kleszcz odpadnie, a w miejscu ugryzienia pojawi się stan zapalny. Wstrzyknięcie mocnej substancji znieczulającej przynosi kleszczowi wiele korzyści, ponieważ dzięki tym substancjom gospodarz nie będzie miał potrzeby drapania się w miejscu wkłucia, żeby żywiciel kiedy żywiciel będzie jadł swój posiłek, a co za tym idzie, występuje niewielkie prawdopodobieństwo, że pies, zając czy człowiek zacznie się drapać i być może uszkodzi ciało takiego kleszcza. Kiedy już jedno z naszych domowników albo my staniemy się stołówką dla kleszcza i uda nam się gagatka wykryć, wtedy następuje bardzo ważne pytanie. Co nam grozi? Kleszcze mogą być nosicielami wielu chorób, w tym boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, anaplazmozy granulocytarnej, HGA i tak dalej, które dotyczą zarówno nas, jak i naszych czworonożnych przyjaciół. Chyba najbardziej znaną chorobą, o której słyszał każdy, jest borelioza, którą możemy zarazić się tylko i wyłącznie od kleszcza. Da się zarazić od drugiego człowieka, który ma na przykład boreliozę. Według wielu epidemiologów jest to ukryta pandemia XXI wieku, o której się nie mówi. Na chorobę tą choruje bowiem bardzo wiele osób, często nawet o tym nie wiedząc, a jej objawy są nieswoiste i te cięższe mogą pojawić się dopiero po wielu latach od ugryzienia przez kleszcza, a co za tym idzie od zarażenia. Najbardziej znanym wszystkim objawem jest rumień wędrujący, ale niestety występuje on tylko u części zakażonych, około 40-60% osób ugryzionych przez kleszcza. Oprócz tej zmiany skórnej, we wczesnych stadiach boreliozy mogą pojawić się bardziej ogólne objawy, tak jak zmęczenie, zawroty i bóle głowy, które mogą być niestety po prostu pomylone z przemęczeniem organizmu, co jest normalne w dzisiejszych warunkach pracy, gdzie tak naprawdę staramy się jak najwięcej pracować i jak najintensywniej. Następnie ujawnia się różne inne objawy boreliozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, widoczne jako porażenie połowy twarzy. Inne rzadsze symptomy mogą obejmować bóle i problemy z sercem, zapalenie stawów, najczęściej stawów kolanowych, aż po poważne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Poza tym dochodzą objawy takie jak zaniki pamięci, ogólne złe samopoczucie o nieznanym podłożu, senność itd. Obecnie na boreliozę wykonuje się wiele różnych testów, które z roku na rok zwiększają swoje prawdopodobieństwo pokazania poprawnej odpowiedzi dzięki badaniom, które są po prostu prowadzone. Czyli tak naprawdę skuteczność tych testów z roku na rok jest wyższa. Wczesne stadium boreliozy można, moi drodzy, wyleczyć. U zwierząt, na przykład u psów, częściej występuje babeszioza, zwana też piroplazmozą albo anaplazmozą granulocytarną. Obydwie te choroby jeszcze do niedawna ona jest zwana piroplazmozą, ale też kolejną oczywiście chorobą problemową, którą przenoszą kleszcze, jest anaplazmoza granulocytarna. Czyli mamy babesziozę i anaplazmozę granulocytarną. Obydwie te choroby jeszcze do niedawna były domeną wschodniej części naszego kraju. Natomiast obecnie pojawiają się także u nas w Wielkopolsce, prawdopodobnie w związku z przypadkowym zawleczeniem przez ludzi i zwierzęta kleszczy z tamtej części Polski. To jest to, co mówiłam. One mogą po prostu podróżować z nami na ubraniach. Objawy babesziozy pojawiają się dopiero po pewnym czasie od wniknięcia pierwotniaka do organizmu, ponieważ babeszie to pierwotniaki. Zazwyczaj okres inkubacji choroby wynosi około od 10 do nawet 21 dni, więc pilnujcie waszych zwierząt. Jeżeli zauważyliście na przykład w zeszły weekend czy po zeszłym weekendzie kleszcza, no to macie jeszcze jakiś tydzień do pojawienia się objawów ewentualnych. Najczęściej to jest po 10 dniach, ale może być do nawet 21. Kiedy już pojawi się pierwszy objaw tak naprawdę, no to wszystko dzieje się niestety bardzo szybko. Babeszioza jest chorobą o gwałtownym przebiegu, zatem wszystko dzieje się właśnie potwornie szybko i w przypadku stwierdzenia objawów konieczna jest natychmiastowa konsultacja z doświadczonym lekarzem weterynarii, który wdroży specjalne leki przeciw pierwotniakom oraz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe. Najbardziej skuteczną metodą rozpoznania babeziozy jest wskazanie obecności pasożytów w rozmazie krwi. Jak wyglądają symptomy zarażenia pierwotniakiem z rodzaju babezia? Po pierwsze jest to apatyczność. Zwierzę staje się osowiałe. Na przykład nie cieszy się na nasz widok, nie cieszy się ze spacerków, ze smaczków i innych rzeczy, które dotychczas sprawiały, że podnosiły się na nogi, chciał do nas podbiec, chciał się z nami pobawić, czy wymusić jakąś interakcję, wymusić danie smaczka, wymusić założenie obroży i wyjść na spacer. Pojawia się drugi objaw, brak apetytu. Zwierzę nie chce ani jeść, ani niestety też pić. Jeśli występuje gorączka, zwierzę będzie pić dużo płynów, czyli tutaj jest odwrotny objaw. Pojawia się powiększenie węzłów chłonnych, wysoka gorączka dochodząca do nawet 41 stopni, wymioty, biegunka, niestety często tam jest domieszka krwi, pojawiają się częstsze gazy, zarzucenie lub bladość błon śluzowych jamy ustnej, co możemy sprawdzić poprzez podniesienie fafli, tak jakbyście chcieli zobaczyć sobie zęby psa. Pojawiają się problemy z oddawaniem moczu. Oddawanie moczu o brązowym zabarwieniu, czyli właśnie znowu krwiomocz i niewydolność oddechowo-krążeniowa oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego. Niestety nieleczona albo leczona zbyt późno zawsze prowadzi do śmierci zwierzęcia. Dlatego tak ważne jest, żeby się zabezpieczyć, o czym zaraz będę mówiła. Co ciekawe, ukąszony przez kleszcza nosiciela pies nie zawsze choruje. Bywa, że staje się nosicielem pasożyta, który przez wiele miesięcy może nie dać o sobie znać. Do rozwoju choroby może jednak dojść wówczas, gdy nasze zwierzę na przykład przeżyje silny stres. Czyli na przykład nasz pies został ugryziony przez kleszcza i przez kilka tygodni, miesięcy nic mu nie jest. I nagle na przykład okazuje się, że musi być, przypuśćmy, wykastrowany, profilaktyczna, wydawać by się mogło profilaktyczny zabieg. No i potem w zabiegu zaczyna chorować, ponieważ przeżywa bardzo silny stres jego organizm. No i te pierwotniaki stwierdzają, ach, to teraz będziemy tutaj atakować. Dlatego tak ważne jest, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć nasze psy i koty przed kleszczami. Koty, tak jak wielokrotnie opowiadałam w audycjach, powinny zostać w domach, ponieważ świat zewnętrzny nie jest dla nich niczym dobrym, kiedy zostają w nim same sobie. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli mamy kota, z którym wychodzimy na spacery, albo mamy na przykład zewnętrzny wybieg, no to takiego kota musimy bezwzględnie zabezpieczyć. W przypadku kotów absolutnie nie stosujemy kropelek na kleszcze przeznaczonych dla psów, ponieważ kot może tak odwrócić głowę, że zliże preparat i bardzo szybko niestety ten preparat może zrobić mu krzywdę. Zarówno w przypadku psów, jak i kotów ważne jest to, aby substancja, którą stosujemy, miała jak najwyższą skuteczność. Między bajki możemy włożyć działanie ultradźwiękowych odstraszaczy kleszczy, które montujemy na obroże psa. Nie działają one zupełnie, a jeśli ktoś zauważy, że faktycznie przy założeniu żaden kleszcz na psa nie wszedł, no niestety to prawdopodobnie jest spowodowane tym, że kleszczy nie było w miejscu waszego spaceru albo rzadziej występują w tym roku. Niestety, obroże na kleszcze też często nie spełniają zadania u wszystkich psów. Te tanie są po prostu lekarstwem na nasze, no tutaj zbrukane sumienie, że nie zabezpieczamy w żaden sposób, a te droższe muszą być odpowiednio zakładane. I niestety zdecydowanie głównym beneficjentem są psy z krótką sierścią, na których szyjach obroża musi być w miarę ciasno zamontowana, a z powodu niewielkiej okrywy obroża działa tutaj całkiem dobrze. Niestety minus jest taki, że ciasno założona obroża może powodować u psa dyskomfort, a dodatkowo często wywołuje alergie skórne, które się objawiają wypadaniem sierści oraz silnym zaczerwienieniem skóry w tym miejscu. Wystarczy, że obrożę delikatnie poluźnimy i jej skuteczność radykalnie spada. Obroża ta nie spełnia w tym wypadku zadania w przypadku używania jej na psach z długą sierścią i gęstą, również tego zadania spełniać nie będzie. W przypadku kropli trzeba mieć na uwadze, że są one silnie toksyczne, a więc takiego psa nie będą mogły przez jakiś czas dotykać dzieci. Dodatkowo substancja nie jest odporna na zmywanie. Więc latem, kiedy na przykład mamy psa, który uwielbia się kąpać, który uwielbia wchodzić do wody, no, szybko spłucze całą substancję do jeziora, no i przestanie ona działać, a dodatkowo, niestety, zadziała toksycznie dla środowiska wodnego. Niestety, bazując na opiniach ludzi stosujących krople oraz również na własnych doświadczeniach, mogę przypuszczać, że skuteczność no, nie jest wysoka. Pies mimo kropelek jakby pojedyncze kleszcze łapie. No i bardzo często mam informację, tak, dostał kropelki, no jednego miał kleszcza, ale więcej nie. Jeden wystarczy. Jeden ten, który będzie miał babesziozę. Także nie ma co ryzykować. Jak dotąd najbardziej skuteczne są tabletki doustne, działające na pasożyty zewnętrzne. Mają one 98% skuteczności, a więc i my mamy 98% pewności, że pies nie zarazi się na przykład babesziozą. Obecnie na rynku jest wiele preparatów o właśnie takim działaniu, które przepisuje weterynarz. Weterynarz je też sprzedaje. Ich minusem jest to, że mogą one powodować problemy z jelitami, a dodatkowo ze względu na to, że są to preparaty stosunkowo młode, nie znamy jeszcze dokładnie ich skutków ubocznych, które mogą pojawić się po wieloletnim działaniu, dlatego trzeba zastanowić się dokładnie, jaki środek będziemy stosowali na naszym przyjacielu, biorąc też pod uwagę wszelkiego rodzaju choroby naszego psiaka. Teraz krótka przerwa, a po niej dalej kontynuujemy temat naszych nieprzyjaciół.
Koty i inne kłopoty.
Mówiłam przed przerwą o tym, jak zapobiegać właśnie wbijaniu się kleszczom w nasze psy, ewentualnie jak zapobiegać zapobiegać zarażeniu patogenami, które te kleszcze przenoszą, bo w przypadku niektórych z tych środków kleszcz się wbija, ale od razu umiera. Czyli tak naprawdę one nie zawsze odstraszają. Czasami po prostu powodują śmierć takiego zwierzaka, kiedy wbije się w skórę naszego przyjaciela. W przypadku nas, ludzi, zostają nam środki odstraszające kleszcze, których absolutnie nie wolno rozpylać na psach albo kotach, ponieważ są one rażąco toksyczne i mogą powodować silne uszkodzenia, na przykład wątroby i nerek, więc tego absolutnie nie róbcie. Dużo lepiej, jeżeli nie macie zabezpieczonego psa i chcecie jednak mimo wszystko pojechać do lasu, bo tak, tik, tak, to po prostu zróbcie to najprościej jak się da. Po prostu po powrocie dokładnie przejrzyjcie siebie, psa, kota ewentualnie, jeżeli z nim też w lasu jeździcie. Najlepiej dokładnie wyczesać sierść szczotką z gęsto usianymi igiełkami, czyli tak zwaną pudlówką, dokładnie po całym ciele, równie łącznie z łapami. Bardzo, bardzo ważna sprawa, ale nigdy nie psikajcie waszych zwierząt środkami ochrony dla ludzi. Absolutnie nie. No i sobie też nie podawajcie tabletek dla psów. Absolutnie nie wolno tego robić, dlatego że psy żyją 15 lat, my 80. Dla psów być może te leki nie będą miały długofalowego działania, ponieważ no, żyją krótko, a dla nas niestety tak. I nawet jeżeli ochronią nas przed kleszczami, no to niestety możemy się też szybko pożegnać z naszą wątrobą. Jeżeli mimo wszystko znajdziemy wbitego kleszcza, pamiętajmy o bardzo ważnych zasadach. Biorąc pod uwagę fakt, że wbity w ciało kleszcz może być potencjalnie nosicielem choroby, musimy znać pewne fakty. Po pierwsze, nie panikujemy, bo kleszcz nie przekazuje patogenów od razu. Zarażenie jest uzależnione od trzech czynników: długości trwania wbicia, stopnia opicia oraz sposobu usunięcia. Przeciętnie musi minąć około 6 godzin od wkucia, żeby patogeny z układu trawiennego kleszcza przeniosły się do naszego krwiobiegu. Jeżeli zauważymy kleszcza, na pewno złym rozwiązaniem jest czekanie na to, aż pasożyt sam odpadnie, ponieważ istnieje ryzyko, że kleszcz przekaże nam patogeny. Jeżeli nie znacie się na tym, jak bezpiecznie wyciągnąć kleszcza, najlepiej pojechać do lekarza albo do weterynarza. Jeżeli jesteście odważni, to zaraz przedstawię wam, jak najlepiej w najbardziej odpowiedzialny sposób pozbyć się pasażera na gapę. Może na początek, czego nie wolno robić, bo to jest istotne. Nie wolno uszkadzać ciała kleszcza w żaden sposób, a więc kleszcza nie przypalamy, nie przekuwamy, nie smarujemy go tłuszczem, nie wykręcamy, to jest podstawa i bardzo ważne, jeszcze raz powiem, nie wykręcamy kleszcza. Nie zduszamy odwłoku kleszcza w naszych palcach, próbując go wyciągnąć. Te wszystkie rzeczy powodują, że kleszcz zacznie wymiotować, co może zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia gospodarza chorobami odkleszczowymi, a więc babesziozą. Kleszcz bowiem nie Kleszcz bowiem nie wkręca się w nasze ciało. Jego układ pokarmowy ulokowany jest tuż za głową. Kiedy zaczynamy zduszać kleszcza palcami, albo chociażby go przytrzymywać, albo stosować inne wymyślne metody, kleszcz zaczyna silnie się panikować, stresować się, co powoduje zwrot posiłku do ciała zwierzęcia lub naszego, jeżeli kleszcza wyciągamy z własnego ciała. Niestety to właśnie w układzie pokarmowym kleszcza znajdują się patogeny, które tylko na to czekają. Dlatego nigdy nie wyrywamy kleszcza palcami dłoni. Jak to zrobić? Potrzebujemy pensetę zwyczajną albo specjalną, która jest lepsza do wyciągania kleszczy. Chusteczkę higieniczną albo kawałek papieru toaletowego, żeby włożyć w nie kleszcza, no i środka odkażającego, którego używamy po wyciągnięciu kleszcza. Jak wyciągamy? Przytrzymujemy kleszcza tak naprawdę nie kleszcza, a skórę tuż przy kleszczu i wyciągamy zwierzę zdecydowanym ruchem w górę. Czyli przytrzymujemy skórę, montujemy pensetę i jednym zdecydowanym ruchem w górę wyciągamy kleszcza. Nie może być to tak, że przytrzymujemy sobie kleszcza, że na przykład, o Boże, znalazłem w sierści naszego przyjaciela, psa, kleszcza, trzymam go ręką, żeby on mi nie zniknął. Nie, od razu trzymamy całą skórę naokoło i tylko przeglądamy rękami sierść, żeby zlokalizować dokładną lokację właśnie tego kleszcza. Potem przytrzymujemy skórę przy kleszczu i wyciągamy kleszcza pensetą, którą podkładamy pod ciało kleszcza. Jeżeli będziemy robić to wolno, urwiemy gnatosomę, a więc ten ryjek tak zwany, tak? Której znajduje się właśnie ten gnatosomę, czyli tą przednią część ciała, a w niej znajduje się ryjek, czyli hypostom. Co jeżeli wyrwiemy ten hypostom? Na szczęście miarą dobrego wyrwania kleszcza nie jest to, czy wyszedł cały. Jeśli w ranie zostanie jego głowa i ryjek, w którym kleszcz się wbił, nic nie szkodzi. Trzeba tylko pamiętać, żeby ten obszar odkażać, a po kilku dniach albo tygodniach ten przód kleszcza sam odpadnie i nie zrobi nam żadnej krzywdy. Również w przypadku psów weterynarze radzą po prostu zostawić tą gnatosomę. Organizm sam się jej pozbędzie, pozbywając się starego naskórka, tylko znowu odkażamy. Także jeszcze raz podkreślę, jeżeli wyrwiemy ten pyszczek kleszcza, zostanie w skórze, nic z tym nie robimy, nie próbujemy tego igłą wyciągać, nie rozgrzebujemy tą igłą skóry, czy cokolwiek, absolutnie. Po prostu psikamy. Mi się też raz zdarzyło, miałam w brzuch wbitą akurat tutaj larwę kleszcza, czyli takiego malucha. Wyciągnęłam i zobaczyłam, że oho, jest tam jeszcze mikroczarna kropka, więc zrobiłam krzywdę temu zwierzakowi. Znaczy się, nie, że nie chciałam. Chciałam go wyciągnąć, tak? No ale niestety zostało to w mojej skórze. No i odpadło, moi drodzy, odpadło po kilku dniach, po prostu skóra się w tym miejscu wysuszyła, odpadł razem z naskórkiem. Oczywiście było to odkażane. Więc jeszcze raz przypominam, jak wyciągamy. Przytrzymujemy skórę tuż przy kleszczu, podkładamy pensetę i jednym ruchem wyciągamy kleszcza z naszego ciała albo z ciała naszego psiego przyjaciela. I jeszcze raz podkreślam, jeżeli ręką w sierści wygrzebiemy coś, co może być kleszczem, nie dusimy tego, bo wtedy ten kleszcz może przekazać właśnie patogeny. Jeżeli wiemy, gdzie mniej więcej ten kleszcz był, wiemy, że to jest na pewno kleszcz i boimy się go wyciągnąć i jedziemy od razu do weterynarza, który zrobi to profesjonalnie. Profesjonalnie tego kleszcza wyciągnie, a jak się nie boicie, zróbcie to sami. To naprawdę nie jest nic trudnego. Podsumowując, kleszcze będą z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Są organizmami bardzo wytrzymałymi na zmiany i mogącymi przetrwać nawet miesiące głodówki. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji nieco zbliżyliście się do wroga, poznając jego zwyczaje i przystosowania. Co będziecie mogli wykorzystać przeciw niemu, idąc na wycieczkę do lasu. No i będziecie dzięki tej audycji też potrafili się odpowiednio zabezpieczyć waszego przyjaciela i wyciągnąć tego kleszcza z własnego ciała. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Żegnam się z wami, życząc miłej soboty. No i do zobaczenia w długiej audycji za tydzień, no i w poniedziałek, środę i piątek. Zapraszam was na ciekawostki zawsze po 11:20. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.